To mamy księgę kapłańską. Spróbujemy sobie ją dzisiaj zacząć. Nie wiem, ile uda nam się zrobić. Na pewno nie całą. Jest bardzo trudna to jest księga. To jest jedna z najmniej zrozumiałych ksiąg w Biblii. Jedna z najmniej takich zrozumiałych ksiąg w Biblii. Też ja ją czytam, ale nie przepadam za tą księgą. Po prostu jest dla mnie strasznie nudna. Jest opis różnych świąt, obrządku, strojów kapłańskich i różnych przepisów, kiedy Izrael chodził po pustyni i później, kiedy była świątynia. I dawniej nazywano tą księgę zasadami kapłańskimi albo zakonem ofiarniczym. Tak było dawniej. W Starym Testamencie tak Żydzi nazywali tą księgę. Natomiast kiedy powstało pierwsze tłumaczenie Starego Testamentu z hebrajskiego na grekę, na język grecki, to tłumacze przetłumaczyli tą księgę Levitikon. Levitikon to znaczy od Lewitów, że to jest o Lewitach, no bo kapłani pochodzą z rodu Lewiego, są Lewitami. Jaki okres obejmuje ta księga? Ta księga została przez Mojżesza spisana w 50 dni. 50 dni obejmuje i zaczyna się od 1 kwietnia 2 roku po wyjściu z Egiptu i była spisywana do 20 maja. Jeśli chodzi o autora, to tradycja Starego Testamentu i Żydzi do dzisiaj uważają, że spisał tą w pełni całą księgę Mojżesz. I pierwsi chrześcijanie, w pierwsze wieki chrześcijaństwa uważano, że to autorem tej księgi jest Mojżesz. No ale dzisiaj większość komentarzy katolickich i protestanckich nie uważa tej księgi, że spisał ją Mojżesz. Na przykład Biblia, która leży przede mną tysiąclecia, kiedy tutaj macie wstęp taki do tej księgi, każda Biblia tysiąclecia ma taki wstęp, to przeczytam wam tylko 2-3 zdania z tego wstępu. Księga ta zawdzięcza swe powstanie środowisku kapłańskiemu. Czyli już od razu tutaj komentarz katolicki mówi, że nie Mojżesz ją napisał, tylko kapłani ją pisali. Że niektóre elementy tej księgi spisał Mojżesz, ale cała redakcja i resztę dopisali kapłani. Tradycje te były w ciągu wieków stopniowo uzupełniane i dostosowane do zmieniających się warunków życia. Czyli pisano ją przez wieki i dostosowywano do warunków życia, tak mówi komentarz katolicki. Prawo świętości zostało prawdopodobnie zredagowane na początku VI wieku przed Chrystusem. Mojżesz, kiedy pisał tę księgę, to był 1400 rok przed Chrystusem. A komentarz katolicki mówi, że księga została napisana 500 lat przed Chrystusem. Czyli jakaś różnica 900 lat. I to tak naucza Kościół katolicki. I to nie są żarty. I w wielu seminariach protestanckich jest podobne myślenie, że ta księga w całości nie została napisana przez Mojżesza, tylko że kapłani dopisywali, redagowali i tak dalej. Treść tej księgi. Pierwsza Mojżeszowa, którą omawialiśmy, mówi o upadku człowieka, o grzechu. W ogóle skąd się wziął świat, skąd się wziął człowiek i o tym, jak człowiek zgrzeszył. I zauważcie, że kiedy studiowaliśmy pierwszą Mojżeszową, to non-stop było tam o grzechu, o upadku, o potopie i ciągle o tym, jak ludzie się buntują i odchodzą od Boga. No nie? I Bóg szuka sobie, znalazł sobie Noego, znalazł sobie Abrahama i spróbuje odzyskać relację z człowiekiem. Zobaczcie, kiedy komuś głosicie Ewangelię, to najpierw musicie o sobie uświadomić, że żyje w grzechu, że to Bóg stworzył wszystko. Najpierw musicie zapytać się, czy ty wierzysz w ogóle w istnienie Boga, bo bardzo trudno z ateistą rozmawiać o grzechu. Bo jeśli ktoś zakłada, że Bóg nie istnieje, to nie istnieją żadne normy moralne. Można się żenić, nie wiem, z własną córką, no nie? Ateista nie musi mieć żadnych norm. Bo ateizm zakłada, że to ludzie tworzą normy i one się zmieniają. Natomiast Biblia naucza, że to Bóg stworzył normy moralne i On wszystko stworzył. Więc kiedy pierwsza księga mówi o grzechu, o upadku i kiedy z kimś rozmawiacie, ewangelizujecie kogoś, to najpierw bardzo często, a ponieważ większość ludzi, z którymi rozmawiamy, to są ludzie wierzący w Boga, bo pochodzą z Kościoła katolickiego, którzy nas otaczają, więc rzadko trafiamy na ateistę. Raczej na ateistę możecie trafić wśród młodych ludzi na studiach, no nie? Więc bardzo często, kiedy ja z kimś rozmawiam, to pytam się kogoś, ale czy jesteś szczęśliwy? Czy twoje życie sprawia ci radość? Bo ludzie uśmiechają się i pokazują, że są szczęśliwi, ale w głębi serca są nieszczęśliwi, tylko nakładają maskę. I właśnie o tym mówi pierwsza Mojżeszowa, że ludzie byli nieszczęśliwi. Bez Boga ludzie są nieszczęśliwi. Druga Mojżeszowa, którą omawialiśmy, Księga Wyjścia, mówi o wybawieniu. Że Bóg wybawił naród izraelski z niewoli i wyprowadził ich do ziemi obiecanej. Ta księga jest obrazem krzyża Jezusa Chrystusa. Że Jezus nas wybawia z grzechu przez krzyż i wprowadza nas do nowej rzeczywistości duchowej. Czyli zobaczcie, jak to fajnie jest poukładane. Pierwsza księga o grzechu, a druga mówi, jak wyjść z grzechu. Tak jak dlatego 10 przykazań się zaczyna, wywiódł nas z ziemi egipskiej, z domu niewoli. I zobaczcie, życie większości ludzi, które otacza nas, ludzi, których znamy, albo naszych sąsiadów czy rodziny, to są ludzie, żyją w niewoli. I Biblia, Nowy Testament mówi, że największą niewolą nie jest Putin, kapitalizm czy socjalizm. Największym niewolnikiem jest człowiek poprzez grzech. Jezus tak w Ewangeliach nauczał. Mówił do Żydów, a oni mówili, my niczyimi niewolnikami nie jesteśmy, my należymy do Abrahama. A Jezus mówi, jesteście niewolnikami grzechu, bo każdy, który z was ma nieprawe serce, to ciągle walczycie z tym i próbujecie rozwiązać swoje problemy, ale nie jesteście w stanie bez mojej siły tego zrobić. Czyli druga księga mówi nam o wybawieniu. Dlatego kiedy z kimś rozmawiacie, to możecie użyć nawet drugiej Mojżeszowej, żeby pokazać. Zobacz, Żydzi byli niewolnikami i Bóg ich musiał wyprowadzić, żeby dać im wolność. A ty jesteś niewolnikiem tak samo świata. Kiedy Żydzi mieszkali w Egipcie, to było najbardziej nowoczesne państwo na świecie. Nie było tak nowoczesnego. Wiecie o tym, że w Egipcie, kiedy Żydzi wtedy żyli, kapłani egipscy potrafili przeprowadzić operację na otwartej czaszce i zoperować kogoś i człowiek przeżył. Wiecie, operować czaszki ja też potrafię, tak, że ktoś nie przeżyje pacjent. No nie operacja się udała, ale pacjent nie przeżył. A oni potrafili przeprowadzić na takiej skali medycyny byli. Oni wiedzieli, że ziemia już jest okrągła. A nasz Polak, no tu też są spory, że to był Polak, Litwin czy Niemiec, Kopernik dopiero odkrył to. 3000 lat później. A oni o tym wiedzieli. Wiedzieli, kiedy zaćmienia będą. Jak w książce Prusa, no nie, Faraon. Oni po prostu manipulowali ludem ciemnym. Taką wiedzę mieli. Więc zobaczcie, kiedy Żydzi mieszkali w Egipcie, to mieszkali w najbardziej nowoczesnym państwie, w luksusach. Kawiarenki, muzyczka, tańce, kupa bogów, zabawa. Fakt, że trochę w kiepsko się urodziłem, bo jestem niewolnikiem Żydem, ale mogę awansować, no nie? Zobaczcie, większość ludzi żyje w świecie, żyje tym światem. Większość ludzi, obecnych ludzi, żyje bardzo wygodnym życiem. Jak dla człowieka, człowiek by sobie pomyślał, że miałby wrócić na wieś i czerpać wodę ze studni, to mówi, o nie, Boże, uchowaj, to było chyba za karę. Ludzie żyją tak wygodnym życiem, tak jak Żydzi, że kiedy przyszedł Mojżesz, chciał ich wyprowadzić, to oni powiedzieli, a kto ciebie powołał, a kto cię prosił? Byle tylko Faraon zmarł, a my tu chcemy zostać, to jest nasz dom. I zobaczcie, bardzo często, kiedy z kimś rozmawiamy, to człowiek żyje w świecie i tak naprawdę chciałby tylko, żeby się kilka jego problemów rozwiązało w życiu, ale nie chcą zmiany serca. Ludzie nie chcą zmiany, nie chcą Boga, który przyjdzie i wywróci im życie do góry nogami. Ludzie zazwyczaj modlą się o jeden czy dwa problemy i mówią, Boże, załatw tylko to, a będę chodził regularnie do kościoła w niedzielę. A Bóg mówi, nie, synku, albo mi oddasz serce i zmienię całe twoje życie i pójdziesz do nieba, albo pójdziesz do piekła. Nie możesz się w połowie nawrócić do mnie, a w połowie być u diabła. Zobaczcie, także druga księga mówi o wybawieniu i to jest właśnie o krzyżu Jezusa. A trzecia księga, którą omawiamy, która jest według mnie najnudniejszą księgą, kiedy ja zacząłem to opracowywać, to zdałem sobie sprawę, że ta księga jest o uświęceniu. Większość ludzi, kiedy ją czyta, myśli, że to są nakazy i zakazy. Nie wolno, nie wolno, nie wolno. Pamiętam, że kiedy się nawróciłem, to moi koledzy, z którymi zawsze piłem na wiosnę i kupowaliśmy beczkę piwa i otwieraliśmy sezon. siedzi tak kiedyś ze mną i mówią, ale ty jesteś biedny. I oni to szczerze mówili, bo mnie naprawdę lubili, bo to byli moi przyjaciele. Mówią tak, ale ty jesteś biedny, ty już nie możesz się z nami łupić. Tak ci wypruli mózg w tym twoim nowym kościółku, ty się nie możesz już z nami łupić. I na dziewczyny nie możesz pójść. Ty biedny jesteś. A ja mówię, słuchajcie, tam gdzie ja chodzę, wcale mi tego nie zabraniają. Nawet Bóg mi tego nie zabrania, ale ja już tego nie chcę. Kiedy zrozumiałem, że Jezus zamieszkał w moim sercu i chce się teraz podobać mojemu Panu, to ja już nie mam z tego radości. I pamiętam jeszcze raz, poszedłem z nimi, kupiliśmy masę piwa i wypiłem chyba dwa i później poszedłem w las, żeby się nie spić i kiedy wróciłem, byli wszyscy pijani. To była straszna rzecz. Jeden trzeźwy wśród wszystkich pijanych. Wtedy zobaczyłem moich kolegów, jak się zachowują, jakie to jest bydło, jak po prostu człowiek pijany się zachowuje, jak to jest męczące. Wcześniej tego nie dostrzegałem, bo się upijałem razem z nimi. Ale kiedy piłem z nimi jeszcze, jako już wierzący, nie smakowało mi to już. W ogóle nie miałem w tym radości. Bo miałem radość w sercu bez picia, bez palenia, bez chodzenia na dyskotekę. Po prostu radością stał się Bóg, żywy Bóg. Ale oni nie byli w stanie tego zrozumieć. I Księga Kapłańska, trzecia Mojżeszowa, to nie jest księga zakazów. Nie wolno. Tam ja nie chcę w takiego Boga wierzyć. Tylko nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno. Ja bym swoją matkę słuchał i ojca. To nie jest księga zakazów. To jest księga, która mówi o tym, jak jeszcze bardziej cieszyć się Bogiem i prowadzić bardziej owocne życie. Księga o uświęceniu. Co to znaczy? Że rezygnuję z grzesznego życia. Że czym bardziej rezygnuję z grzechu, tym coraz bardziej jestem wolny i bardziej radosny. Bo każdy grzech w moim życiu jest jak kula u nogi. O tym jest ta księga. I ta księga, po prostu, którą Bóg podyktował Mojżeszowi, Bóg mówi tak, powiem wam, jak możecie być jeszcze bardziej radośni, szczęśliwi, mieć udane życie małżeńskie, rodzinne i bardziej mnie kochać. Z czego możecie zrezygnować dzięki mojej sile. O tym jest ta księga. Tylko, że żeby to wprowadzić w życie, no to trzeba zrozumieć krzyż Jezusa i zaprosić Go do swojego życia. Nie da się tych zakazów wprowadzić w życie o własnej sile. Człowiek, kiedy próbuje żyć świętym życiem bez Jezusa, to moi rodzice tak próbowali. Najpierw się moja siostra nawróciła parę miesięcy wcześniej, a później ja. No i było autentycznie widać, że my staliśmy się inni. I nasi rodzice, katolicy, próbowali być tacy jak my bez Chrystusa. Znaczy, tata czytał Biblię, mama czytała, ale nie oddali serca Jezusowi. Więc wymyślali sobie posty, różne nakazy, to. I czym bardziej się umartwiali, to tym jeszcze gorzej było w domu. Bo jeszcze bardziej byli poddenerwowani, ryczeli na siebie, bo próbowali o ludzkich wysiłkach naśladować córkę i syna. Nie dawali rady. A my zamiast im w tym pomóc i mówić o Jezusie, ale byliśmy na początku drogi, tym bardziej ich dręczyliśmy, cytując im wersety, których nie przestrzegali. Bo byliśmy głupi w tym, bo nikt nam nie powiedział, jak głosić Ewangelię. Nikt nas w zborze nie przeszkolił, tylko wszyscy zauważyliśmy, że wszyscy tak głoszą Ewangelię. Że dla większości wierzących, czy to w Kościele Zielonoświątkowym, czy baptystycznym, głoszenie Ewangelii polega na cytowaniu komuś, co nie wolno. A tak nie wolno, a ksiądz ci nie mówił, że tak nie wolno, a zobacz, tu jest napisane, że tak nie wolno. I po prostu nakładasz na ludzi ciężary, których nie są w stanie unieść. Bo kto może nieść te ciężary? Tylko człowiek, który oddał życie Jezusowi. Tylko człowiek, który zaprosił Jezusa do serca, dostaje od Boga moc, czyli łaskę do zmiany swojego życia. A myśmy po prostu z siostrą napastwili się nad rodzicami, cytując im Biblię. I oni biedni się rozkładali, jak żaby na asfalcie przejechane przez samochód. I ta trzecia księga mówi o rezygnacji z grzechu. Ale Żydzi nie byli w stanie zrezygnować z grzechu bez Boga. Dlatego wielokrotnie w Starym Testamencie Bóg, posyłając proroków do Żydów, zwracał się tak. Przestańcie rozdzierać swoje szaty, jak zgrzeszycie. Bo typowy Żyd robił tak. Jak coś złego zrobił, to przychodził i rozdzierał szaty. Mówił, Boże, widzisz, jak pokutuję. I sypiał sobie popiół. I się martwił. I kiwał się, i worek wpadał, jak później zakonnicę albo zakonnicę. Ale Bóg mówi, mam już tego dosyć, tego teatru. Rozedrzyj serce. siądź i zastanów się, czemu w kółko robisz ten sam grzech. A co zrobić, żeby już nie robić tego grzechu? No to jest właśnie to. Zobaczcie, że katolicyzm i Żydzi funkcjonują identycznie. Ja idąc do spowiedzi wiedziałem, że za pół roku wrócę z tym samym grzechem. No bo to, gdybym powiedział do księdza w spowiedzi, proszę księdza, ja już za pół roku tego nie będę robił, to ksiądz by się popukał głowę. On wiedział, że ja wrócę z tym grzechem. Dlaczego? No bo pamiętam rozmowę, jak się nawróciłem już z alkoholikiem pewnym, mówię, że już nie kłamię. A on mówi, kłamiesz, że nie kłamiesz. Wszyscy kłamią. Ja mówię, nie będę ci tego udowadniał. Zobaczcie, uwolnił mnie Bóg od kłamstwa wtedy, kiedy zaprosiłem go do swojego życia, bo on to zrobił, to on się rozprawił z kłamstwem, nie ja. Ja mogłem tylko go o to poprosić. Bo kiedy żywy Chrystus wchodzi do życia, to on się rozprawia z moimi grzechami, a nie ja. Ja mam mu tylko pozwolić na to, żeby posprzątać moją duszę, moje serce i wymieść brudy. I o tym mówi trzecia Mojżeszowa. Księga kapłańska. Okej. Spróbujemy sobie zobaczyć od pierwszego wersetu. Zasada jest, omawianie tej księgi będzie taka, że ja nie będę czytał po kolei wersety, tylko robimy tak, ja zwrócę wam uwagę na ciekawsze wersety i będę robił przerwę. Czy macie pytanie do danego rozdziału? I idziemy tak rozdziałami, dobra? No to w pierwszym rozdziale od wersetu 1 do 17 macie ofiary ze zwierząt. To jest cały rozdział. I zwróćcie uwagę na werset 4, że jeśli ktoś zgrzeszył, to miał, w 4 brzmi tak, położy rękę na głowie żertwy, czyli tej ofiary, aby była przyjęta jako przebłaganie za niego. Ten werset mówi o tym, że jeśli typowy Żyd zgrzeszył, zrobił coś, co wiedział, że jest grzechem, bo grzech musi być świadomy, nie ma grzechu, kiedy nie ma świadomości, później o tym będziemy mówili, przyprowadzał baranka, albo kozę, albo inne zwierzę i przyprowadzał do kapłana, kładł rękę i mówił na głos, co zrobił. Wyznawał grzech. I wtedy kapłan podcinał gardło zwierzakowi, spuszczał krew i składał w ofierze. I o tym tu jest mowa, 4 werset. Ręka na głowę zwierzęcia. Tak jakby ten człowiek chciał przekazać swój grzech i to zwierzę niestety musiało umrzeć za niego. I także ofiary w Starym Testamencie polegały na tym, że ktoś musiał ponieść konsekwencje grzechu. Bo to nie ma tak, że ktoś narozrabia, a później mówi, a nic się nie stało. No nie? Mąż ma skok w bok, zdradził żonę, cała rodzina się dowiedziała, on mówi, ale kochani, no wszystko jest dla ludzi, nic się nie stało. Jak filmy hollywoodzkie się ogląda, to czasami w komediach tak jest, no nie? W tym kierunku idzie ten świat obecny, no nie? Że wszystko jest dla ludzi, nic się nie stało. Na przykład w Czechach tak jest. Wiecie, że Czechy 80% społeczeństwa to ateiści? 80%. Jak ksiądz idzie w Czechach ulicą, to ludzie się śmieją. Nabijają się z niego, szydzą. No, to jest ciekawy kraj. I tam jest bardzo często tak, że dwoje ludzi się pobiera z miłości, później ta miłość wyparowuje, bo Czesi, dla Czechów miłość to znaczy seks, dobry seks. I bardzo często jest tak, że pojawiają się dzieci na początku małżeństwa, więc rodzice wychowują dzieci, mama na przykład z 14-letnią córką już idzie do ginekologa, żeby jej przepisał odpowiednie tabletki, żeby nie zaszła w ciąży, bo mama szkoli córkę i mówi, naciesz się życiem, bo po tamtej stronie już nie ma życia. Naciesz się życiem w sensie seksem. I bardzo często rodzice żyją pod jednym dachem, wychowują dzieci, są bardzo zgodnym małżeństwem. Ona ma kochanka, on ma kochankę i sobie siedzą, piją kawę i rozmawiają o tym bez żadnych awantur. To jest bardzo często tak. No, dla człowieka, który jest wychowany w katolicyzmie polskim, to zobaczcie, my bardzo często myślimy, że katolicyzm to coś strasznego. To nie jest coś strasznego. To nas chroni. To jest ciekawe, katolicyzm, normalny katolicyzm taki, wcale nie jest taki do końca zły, bo on wychował nas w poczuciu, że jest Bóg, że są jakieś normy moralne, ale w Czechach rząd komunistyczny tak stłamsił wiarę w ludziach, że wychował całe dwa pokolenia bez Boga. 80% to są zdeklarowani ateiści. Tam nie ma żadnych wartości. Dla nich cieszenie się życiem bardzo wysoko to jest seks. Spróbujcie obejrzeć jakiś film czeski. Masę gołych scen i tylko o seksie.
Tam by tylko nie przeszło w trący. Był jakiś taki problem, nie wiem, czy może ktoś oglądał, że powstał nowy zawód w Czechach, asystentki seksualne dla niepełnosprawnych.
No, ale dla nich, my się z tego śmiejemy, ale dla nich to jest oczywiste. Tak, tak. Ale no, dla nich to jest oczywiste, oni się nie oburzają, kiedy ich bardzo znany prezydent okazało się, że ma kochankę i ma żonę, to Czesi mówią, to jest normalne, wszyscy tak funkcjonujemy. Że mało jest osób, które się reagują tak jak Polacy, no nie? Także zobaczcie, jeśli człowiek zgrzeszył w Starym Testamencie, miał położyć rękę na głowę zwierzęcia i ten grzech miał przejść. Okej? To jest czwarty werset. Werset dziewiąty też zwróćcie uwagę, że kiedy kapłan składał tą ofiarę, to wnętrzności i nogi miały być obmyte wodą. Czyli zobaczcie, kapłan rozpruwał brzuch, wyjmował wszystkie wnętrzności. Fajnie by było być kapłanem w tamtych czasach, tak? To był kapłan, to nie, właśnie często się ludziom kojarzy kapłan w Starym Testamencie z modlitwą, z ładnym strojem. To był rzeźnik. To był też zawód rzeźnika, to byli najlepsi rzeźnicy. Musiał wyjąć wszystkie flaki, odciąć nogi, jest powiedziane, że miał je obmyć wodą, zanim spalił wszystko. Jak myślicie, dlaczego?
Żeby były czyste.
Żeby były czyste, chodziło o gnój. Żeby wnętrzności były czyste, nie śmierdziały, a nogi zwierzaka mył, żeby, jeśli zwierzak wlazł w jakąś kupę, żeby na ołtarzu nie pojawił się gnój, bo gnój to jest nieczystość. To jest dziewiąty werset. Ósmy mówi głowa i części też na drwach, że całe zwierzę, czasami musiał całe spalić, ale musiał obmyć. Dziesiąty werset mówi, też jest ciekawą wskazówką, samiec bez skazy. Samiec bez skazy. Jeśli ktoś z was czytał taką książkę Najszczęśliwsi na świecie, dr Shaharian, to jest jedna z najlepszych książek chrześcijańskich, bardzo stara, mówiąca o Ormianach, którzy uciekli do Stanów Zjednoczonych, zanim Turcy wymordowali milion Ormian. I tam była opisana taka sytuacja w tej książce, że do wioski raz na rok przyjeżdżali prorocy. Była taka wioska cała wierząca, i przyjeżdżali z daleka prorocy, którzy się modlili o ludzi godzinami, mówili im, co się dzieje w ich życiu, czego Bóg oczekuje. I zawsze, kiedy oni mieli przyjechać, wioska się przygotowywała na ich przyjazd. Więc ludzie nie pracowali, stroili stoły, wszyscy się zbierali na modlitwy i na wspólną ucztę. I jeden z braci, na niego przypadło, że ma przyprowadzić byka, żeby z niego zrobić jedzenie. I ofiarował byka, który miał ślepe oko jedno. I kiedy ci prorocy przyjechali, ale walka się w nim rozgrywała, bo on wiedział, że to jest dar dla Boga, że to Boży ludzie przyjadą. I słuchajcie, kiedy już oni przyjechali, to właśnie jeden z tych ludzi podszedł do niego i mówi: nie postąpiłeś dobrze. Dałeś byka ze ślepym okiem. I on był w szoku po prostu. Ci ludzie tak precyzyjnie słyszeli głos Ducha Świętego i wiedzieli. To właśnie dziesiąty werset mówi o tym, że jeśli ktoś chciał złożyć ofiarę dla Pana Boga, to miało być bez skazy. Bez skazy. Nawet zwierzak nie mógł mieć ułamanego różdżka, nie wiem, ślepego oka i tak dalej. Bo to, co dajemy dla Boga, ma być najlepsze. I niestety, pamiętam kiedyś Andrzej Seweryn w seminarium, jak byłem baptystyczny, na to zwrócił uwagę, mówi: jeżdżę po zborach baptystycznych i czasami przeżywam zgrozę. Patrzę, a tam wisi pajęczyna chyba już od 10 lat. A tu stoi sztuczny kwiatek, który chyba nigdy nie był myty. On mówi, i to ma być miejsce, gdzie Kościół zgromadza się na modły? I to jest ciekawe, pamiętam to z seminarium, jak to on opowiadał, że miejsce, w którym ludzie się zgromadzają, powinno być miejscem czystym, szczególnym, i to, co ofiarowujemy dla Boga, powinno być całkowicie z serca, a nie co nam zbywa. Pamiętacie, jak w Ewangeliach ci bogaci wrzucali, a kobieta wrzuciła wszystko? Tak. Jezus mówi, ona dała z serca. Ona wrzuciła wszystko i ufa Bogu. I tu, to jest tutaj zapisane, że ofiara miała być bez skazy, a nie to, co mi zbywa, no nie? Przynoszę do domu Pana to, co jest najlepsze. Nie to, co mi zbywa. Bardzo często w wielu kościołach jest tak, że jak komuś już fotel prawie rozjechał, to przynosi do kościoła. Jeszcze go zbije gwoździami i mówi, a gdzieś go tam wsadzimy do kościoła, ktoś na nim siądzie. Ale zobaczcie, to wcale nie jest dobra postawa. To jest postawa, że ludzie mają o wiele piękniej w domach, niż mają w miejscu, gdzie spotykają się jako kościół. Kiedy moi koledzy byli w Rumunii w zborach baptystycznych, to przeżyli szok, bo Rumuńczycy wyznają to, co tu jest napisane i mają przepiękne kaplice. I to jest ciekawe, że żaden ze zborów...
Kościoły dlatego mają w ogóle tyle złota w sobie.
Ale to katolickie, no nie? Ale w kościele w Rumunii, w baptystycznych zborach, te kościoły były przepiękne i okazało się, jak chłopaki pytali, skąd macie pieniądze na to, a oni od razu uprzedzali ich, nie z Ameryki. To nie Amerykanie wybudowali te zbory, myśmy je wybudowali. Nie stało się to z roku na rok, ale zbieraliśmy, modliliśmy się i budowaliśmy czasami dziesięciolecia, ale wszystkie budynki były nowoczesne i piękne. Okay? Tu jest to, że to, co dajemy dla Pana, jest bez skazy, jest najlepsze. I 16 werset w tym rozdziale jeszcze jest ciekawy, że kiedy ktoś był bardzo biedny, to mógł złożyć ptaka w ofierze. Jeśli nie było go stać na baranka, na rozrabiał ten biedak, to składał gołębia albo innego ptaka, który był dopuszczony, bo nie wszystkie ptaki można było składać. Ale najczęściej gołębie składano. No i tutaj w 16 macie, że kapłan oddzielał wolę, czyli rozpruwał ptaka i wyjmował wnętrzności, czyli nieczystości i je wywalał i obdzierał ptaka z piór. Oczywiście nie na żywca, najpierw mu główkę skręcał, żeby ptak nie cierpiał, no nie? Także nie robił to na żywca. I obdzierał go z piór i dopiero wtedy składał go w ofierze. Także nie palono piór, no nie? Czy tutaj macie jakieś pytanie do rozdziału pierwszego? To jest takie wprowadzenie. Ogólnie o ofiarach. Ofiary ze zwierząt i ptaków. Ktoś ma jakieś pytanko? Nie? Idziemy dalej. Rozdział drugi. Od pierwszego wersetu do 16. I mamy tu taki nagłówek, przynajmniej w tysiąclatce, ofiary pokarmowe. Tamto było ogólnie ze zwierząt, a tu mamy pokarmowe, to jest inny rodzaj ofiar. I ofiary pokarmowe to tak, najczęściej to była czysta mąka, oliwa i kadzidło. Jeśli ktoś był naprawdę biedny i nie stać go było nawet na gołębia, to przynosił to, co miał do jedzenia. I tym to składał na ofiarę za swój grzech. I kapłan brał pełną garść mąki razem z oliwą, trochę oliwy nalewał i pełną garść brał z oliwą i to spalał. I całe kadzidło na to sypał, które ten biedak przyniósł. Reszta oliwy i mąki należała do kapłana i jego synów, którzy służyli w świątyni. Już zobaczcie, już macie ciekawostkę, że ludzie przynosili różne rzeczy na ofiary dla Pana, a kapłani z tego korzystali. Oni z tego żyli.
Nie mieli majątku po prostu.
Mieli swoje stada i mieli łąki przy miastach, ale nie prowadzili biznesów. Kapłan nie miał czasu na biznes. Kapłan nie był gancarzem, kowalem i tak dalej. Kapłan miał służyć Bogu, miał żyć z kapłaństwa. I czwarty werset, tutaj niektórzy przynosili placki przaśne, bez zakwasu. To jest znowu w tym pierwszym liście do Koryntian, piąty rozdział właśnie, co Lila pytała. Paweł mówi tam, macie być przaśni. Mówi, czy nie wiecie, że odrobina kwasu zakwasi całe ciasto? Czy nie rozumiecie, że jeśli pośród siebie w zborze macie grzesznika, to od niego ktoś inny się zarazi grzechem i tak identycznie będzie robił? Paweł to tłumaczy w pierwszym liście do Koryntian. I to właśnie do tego tutaj Paweł nawiązuje. Macie być przaśni. Przaśni to była sama mąka i woda. Takie placki, pod półmyki takie składane. Woda i mąka. Albo oliwa też, ale bez zakwasu, że to ciasto nie urosło. To było taka maca albo taki troszkę zmiękczone oliwą. Kapłan, dziewiąty, kapłan spalał część, reszta ciasta należała do niego. Znowu jest wskazówka. Jedenasty, dwunasty, że też ktoś mógł przynieść ciasto zakwaszone. Chleb zakwaszony albo ciasto, albo miód. Ale nie mógł tego kapłan spalić. Jeśli ktoś chciał Bogu ofiarować ciasto zakwaszone, albo chleb upiekł, taki zakwaszony normalnie, taki razowy, albo przyniósł cały słoik, raczej kubek, bo tam słoików nie było, kubek miodu, to nie palono miodu, tylko Bóg mówi, to jest jako dziesięcina. Składano to jako dziesięcinę i z tego korzystali kapłani, którzy służyli. Także oni mieli dostęp do wszystkich rodzajów jedzenia w zamian za to, że służyli w świątyni. I 13 werset mówi, każda ofiara była solona. I sól oznacza w Biblii przymierza. Bóg mówi, macie każdą ofiarę solić. Sól to jest przymierze między... Kiedy solicie, to w ten sposób, kiedy składacie ofiarę i solicie, to oznacza, że ja ze swojej strony dotrzymam słowa i ci odpuszczam ten grzech i między nami jest umowa. Tak to funkcjonowało. No i w kazaniu na górze macie o soli, że my mamy być solą. Że my mamy być solą dla ludzi niewierzących. Ok? Pytanie do drugiego rozdziału?
Tylko potrawy były solone.
Dobre pytanie. Jest powiedziane, że każda ofiara, zobaczmy ten 13 werset. Każdy dar należący do ofiary pokarmowej ma być solony. No tutaj jest powiedziane akurat o soleniu pokarmów, tak. Ale nie byłbym taki pewny, bo chyba w innym miejscu znalazłem fragment, że też ma być... No nie mogę teraz odpowiedzieć na to pytanie. Trzeba było sprawdzić wersety o soli, czy też mięso było solone. Ale no, na pewno to jest o pokarmowej akurat. Tak, nie odpowiem teraz na to pytanko. Jeszcze jakieś pytanie do drugiego rozdziału? No to przechodzimy do trzeciego rozdziału. Ofiary biesiadne jest zatytułowany trzeci rozdział. Co to jest ofiary biesiadne? Ogólnie to było tak, że jeśli chodzi w ogóle o ofiary ze zwierząt, to zawsze spalano cały tłuszcz. Żydzi mieli zakaz jedzenia tłuszczu. Będziemy już o tym później mówić. Więc w biesiadnych spalano tylko tłuszcz ze zwierzęcia, a mięso spożywano jako posiłek w gronie rodzinnym albo przyjaciół z okazji na przykład wyboru nowego króla. Kiedy król Dawid albo Salomon był wybierany na króla, to ofiarował masę ofiar i kapłani je zażynali i tylko kawałek z tych ofiar składali na ołtarzu i cały naród świętował tydzień, dwa, że wybrano nowego króla. Tak samo rodzina żydowska mogła przyjść i złożyć ofiarę biesiadną, czyli kapłan po prostu tylko kawałek, spalał tylko tłuszcz z tego zwierzaka, a całe mięso było dla tej rodziny, żeby razem przed obliczem Pana cieszyli się. Czyli to takie współczesne agapy chrześcijańskie. Że Kościół, miejsce, gdzie modlimy się do Boga, wielbimy Go, nie jest ograniczony tylko do modlitwy i do śpiewu, ale do tego, żeby ludzie wierzący ze sobą byli, jedli i cieszyli się Bogiem. To tak ogólnie. I kiedy popatrzycie w trzecim rozdziale na werset 16 i 17, może go przeczytam. Potem kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu, jako pokarm spalany miłą woń dla Pana. Cały tłuszcz będzie dla Pana. To jest ustawa wieczysta na wszystkie czasy i na wszystkie pokolenia we wszystkich waszych siedzibach. Ani tłuszcz, ani krwi jeść nie będziecie. No i bardzo ciekawy 17 werset. No i tutaj się zaczynają schody. I o tym chciałbym, żebyśmy chwilę porozmawiali. Bóg mówi, że to jest przepis na wieki dla Żydów. Że żaden Żyd nie może jeść krwi ani tłuszczu. W ogóle. I no i teraz się pojawia pewien galimatias, bo kiedy Żyd staje się dzieckiem Bożym, czyli chrześcijaninem, oddaje życie Jezusowi, czy przestaje być Żydem? Czy ten przepis go dalej obowiązuje, czy nie? Tak, zadaję wam pytanie. Chciałbym, za chwilę wam pokażę, co na ten temat mówi Biblia. Ale zwróćcie uwagę, że 17 werset mówi, że to jest przepis na zawsze w zasadzie. Jest powiedziane na wszystkie czasy i na wszystkie pokolenia, we wszystkich waszych siedzibach. Nie wolno wam jeść krwi i nie wolno wam jeść tłuszczu. Ok? I teraz troszkę wersetów popatrzymy na ten temat. Nie będę się śpieszył z tą księgą. Tyle, ile nam się dzisiaj, może dwa wykłady sobie zrobimy. Ale chciałbym, żebyśmy od razu ten problem rozwiązali, no nie? Najpierw zajrzyjmy do listu do Efezjan. Żeby spróbować rozwikłać tą zagadkę. List do Efezjan, drugi rozdział i werset od 13. Efezjan 2, 13 do 19. Ale teraz w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się blisko przez krew Chrystusa. Czyli Paweł Żyd pisze do Greków w Efezie, wy kiedyś byliście daleko od Żydów, daleko w ogóle od wiary w prawdziwego Boga, od wiary w Chrystusa, ale teraz staliście się bliscy Chrystusowi, wy Grecy. On bowiem jest naszym pokojem, Jezus jest naszym pokojem. Jezus, który obie części ludzkości uczynił jednym. O jakie, Pawłu, chodzi dwie części ludzkości? Przecież narodów, kiedy Paweł pisał ten list, było o wiele więcej, nie tylko dwa narody. Świat, według Pawła, dzielił się tylko na dwa, można powiedzieć, narody. Na naród wybrany, żydowski, który wierzył w prawdziwego Boga Jahwe, i na całą resztę narodów, którzy wierzyli w bożki. I mówi on, Jezus, kiedyś, te dwie części ludzkości uczynił jednym. Już nie ma podziału na Żyda, Greka, Polaka, Rosjanina, Ukraińca. On zburzył rozdzielający je mur nieprzyjaźni w swym ciele. Wiecie, ja zostałem wychowany na wolnej Europie. Mój ojciec siedział w więzieniu za Solidarność, więc regularnie słuchałem tych słuchowisk i dla mnie to było oczywiste, że Rusek i Niemiec to mój wróg. Za Czechami też nie przepadałem, mimo że to myśmy napadli na Czechy, a nie Czesi na nas. Ale byłem wychowywany w takim duchu patriotyzmu. Patriotyzm polega na tym, że inne narody to wrogowie, no nie? Ale kiedy się nawróciłem i w Polsce, właśnie tu na Mazurach, w Ostródzie był zjazd Chrześcijańskie Stowarzyszenie Akademickie i były dziewczyny z Rosji. I kiedy czytałem chyba list do Efezjan albo inny fragment, siedząc kiedyś i patrząc na te dziewczyny, mówię, to są moje siostry. Jeśli moja mama i mój tata, Polacy, się nie nawrócą, to pójdą do piekła. A ona idzie do nieba, ja idę do nieba. Ona jest dzieckiem Bożym i ja jestem dzieckiem Bożym. Nie jestem już Polakiem, jestem dzieckiem Bożym i ona jest dzieckiem Bożym. Nie ma już podziału na narody w Chrystusie. O tym mówi ten werset. I jeśli człowiek wierzący o tym zapomina, niektórym wierzącym muszę to przypominać, takie rzeczy, bo niektórzy wierzący potrafią wpuścić do swojego serca nienawiść do jakiegoś narodu, no nie? Na przykład na wschodniej Ukrainie teraz tak się dzieje, że zbory się dzielą. Że do jednego zboru przychodzili i Ukraińcy, i Rosjanie, ale teraz, kiedy jest wojna w wschodniej Ukrainie, zbory się podzieliły. Bo ludzie nie żyją według tego wersetu. Okay? Kiedy człowiek się nawraca do Chrystusa, musi postawić wyżej swoją rodzinę w Chrystusie niż narodowość, z której pochodzi. I dalej czytamy. Pozbawił on mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach. Ten 15 werset, patrzcie dobrze na 15 werset, że Chrystus uznał za bezużyteczne nakazy prawa. Chrystus uznał za bezużyteczne nakazy prawa, to znaczy to, co studiujemy. Prawo to jest 5 ksiąg mojżeszowych. Przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. Stary Testament, księgi mojżeszowe mówiły wyraźnie, nie wolno wam się mieszać z innymi narodami. Rozumiecie? Nie wolno było wziąć, Mojżesz pisał tak, nie wolno wam wziąć dla waszego syna, córki z Moabu, z Amonitów i tak dalej. Nie wolno, jest zakaz. I tak samo dla córki nie możecie wziąć męża z innego narodu. Ale w momencie, kiedy nawraca się Żyd, Polak, Rosjanin i Ukrainiec, te zakazy mijają. Dlaczego? Bo już jesteśmy nie z innych narodów, ale tworzymy zupełnie nowy naród. Ten nowy naród nazywa się Dzieci Boże. W tym momencie Paweł to tłumaczy, że nie ma już tych podziałów i tych zakazów. Że ludzie mogą mieć za męża czy za żonę Żydówkę, Polkę, Ukrainkę i tak dalej. Bo nie ma tych podziałów narodowościowych. Okej? Okay? Jeśli one wchodzą do czyjegoś serca, czytałem wywiad właśnie z dziewczyną niewierzącą, ale Ukrainką ze wschodniej Ukrainy, który mówi tak, mam męża Rosjanina, mamy synka, bardzo się kochaliśmy. Teraz już nie wiem, czy on mnie kocha, bo walczy przeciwko Ukrainie. Ja nie wiem, czy ja jestem jego żoną, czy jego wrogiem. Ale to było akurat o niewierzących ludziach, no nie? Ale jeśli wśród wierzących diabeł potrafi takie rzeczy zrobić, to ta osoba musi się na nowo nawrócić. Bo osoba, która oddaje życie Jezusowi, to już nie może patrzeć na swoją narodowość, bo już jest w nowym narodzie. Jest dzieckiem Bożym. I tutaj Paweł o tym pisze. I dalej. 16. I w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż. Więc wszystkie narody Jezus Chrystus pojednał przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko. Bo przez Niego jedni drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętymi i domownikami Boga. Zobaczcie, jak się czyta ten fragment, widać wyraźnie, że kiedy ktoś się nawraca do Chrystusa, wszystkie te nakazy Starego Testamentu prawa, które obowiązywały Żyda jako Żyda, że ma się nie mieszać i nie wychodzić za mąż za kogoś, kto nie jest Żydem, nie obowiązują go. Bo sam Paweł, kiedy pisał ten list do Greków, sam był Żydem, prawda? Żeby lepiej ten temat zrozumieć, zobaczmy sobie list do Galacjan. List do Galatów, też do Greków. To też Grecy. 3 rozdział i werset 26 do 29. Werset 26 mówi tak. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Wszyscy dzięki zaufaniu, bo słowo wiara znaczy zaufanie. Wszyscy bowiem dzięki zaufaniu jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Każda osoba, która odda życie świadomie Jezusowi Chrystusowi, Polak, Rosjanin czy Żyd, staje się synem Bożym. Dalej, 27 mówi tak. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Każdy, kto przyjął chrzest wodny, dosłownie tu Paweł mówi tak, jakbyście ubranie na siebie włożyli. Tym ubraniem jest sam Jezus Chrystus, że każdy ma być podobny do Chrystusa. Dalej, 28. Nie ma już Żyda ani poganina. Zobaczcie, to pisze Żyd do Greków. W kościele, mówi Paweł, nie masz podziału na Żyda i na poganina. No i to, co mówię, to brzmi trochę jak herezja. Na czym polega problem? Kiedy powstał Kościół chrześcijański w Jerozolimie, to byli sami Żydzi. Kiedy apostoł Paweł jako Żyd i Barnaba jako Żyd poszli do Greków, a wcześniej Filip i Piotr, i zaczęli się nawracać Grecy i Rzymianie w różnych miejscowościach, to w różnych miejscowościach był jeden kościół, gdzie byli razem Grecy i Żydzi. No i w Dziejach Apostolskich czytacie, że był problem. Czy Grecy i Rzymianie mają przestrzegać zasad żydowskich? Zebrał się sobór w Jerozolimie i ustalili, że mają nie przestrzegać. Ok? Czyli zobaczcie, później, kiedy już oficjalnie weszedł Kościół katolicki zaczął prześladować Żydów nawróconych do Jezusa. Że jeśli jakiś Żyd chciał na przykład przestrzegać szabatu, świąt żydowskich, no to Kościół na siłę wymagał, żeby on nie przestrzegał zasad żydowskich, bo mówili, że to jest pogaństwo. Dzisiaj jesteśmy w trudniejszych czasach. Dzisiaj, kiedy jakiś Żyd się nawraca do Jezusa, to on mówi, no nie mogę z wami być w jednym zborze, bo jestem narodowości żydowskiej, ja muszę założyć zbór żydowski. Tylko że Paweł pisze tu zupełnie coś innego. To znaczy, nie ma nic złego, żeby ktoś założył na przykład zbór żydowski, chrześcijański. Ale na początku tak nie było. I dlatego Paweł mówi, nie ma już Żyda ani poganina. Nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego. Nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. W Jezusie Chrystusie nie ma nawet podziału na kobietę i mężczyznę. Bardzo dziwny werset, no nie? Nie można go wyrywać z kontekstu, trzeba wziąć inne pisma apostoła Pawła i nie jest teraz czas, żeby to rozmawiać, czy kobieta może głosić kazanie i tak dalej. No, inne jeszcze miejsca trzeba było, to nie czas teraz. Ale zobaczcie, że Jezus Chrystus ma takie identyczne podejście do mężczyzn i do kobiet w sercu. Jezus Chrystus nie kocha bardziej facetów, bo oni są pastorami, a kobiety mniej. Relacja Jezusa Chrystusa, czy to z kobietą, czy z mężczyzną, jest taka sama. Relacja Jezusa Chrystusa, czy to jest Polak, Rosjanin, Ukrainiec, a Żyd, jest taka sama. I to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, bo bardzo często nawet chrześcijanie nauczają herezji, że jak Żyd się nawraca do Chrystusa, nie dość, że nawrócił się, to jeszcze Żyd, to podwójne błogosławieństwo. To jest głupota, to jest herezja. Nie ma już podziału, jeśli ktoś się staje dzieckiem Bożym, to nieważne jakiej narodowości jest, w Chrystusie już nie ma narodowości. On może nadal sobie przestrzegać świąt żydowskich, bo nie ma zakazu. W liście do Rzymian Paweł mówi, jeśli ktoś chce przestrzegać świąt, niech sobie przestrzega, ale nie może narzucić innym. To też już mówiłem troszeczkę o tym w kazaniu. Zobaczcie dalej, 29 mówi, jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą dziedzicami. Niesamowite. W momencie, kiedy ty jako Polak oddajesz życie Jezusowi, to Jezus mówi, jesteś potomkiem Abrahama. I tutaj Żydzi mogą nawróceni powiedzieć, to nieprawda, potomkami Abrahama są tylko Żydzi. Nie, Jezus mówi, z punktu widzenia zaufania, jakie Abraham miał do Boga, to każdy, kto zaufa mi, jest potomkiem Abrahama, z punktu widzenia wiary, a nie krwi. Ok, czyli mamy kolejne, że nie ma podziału na Żyda i na Greka. No i teraz już kolejny fragment, który nam trochę rozświetli to, co jest w kapłańskiej, żeby rozwikłać tą zagadkę. To jest pierwszy list Piotra. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział i werset 9 i 10. Dziewiąty werset dosłownie w greckim brzmi tak. Piotr Żyd, podobno pierwszy papież, pisze tak. Wy zaś, i pisze to do wszystkich wierzących. Nie pisze to do wybranych księży w Rzymie. Tylko pisze to do wszystkich wierzących. Wy zaś jesteście rodem wybranym. Każdy człowiek wierzący, który oddał życie świadomie Jezusowi, mówi, jesteście wybranym plemieniem albo wybranym rodem spośród tych rodów ludzkich. Królewskim stanem kapłaństwa. Szokująca rzecz, bo kiedy ja się wychowałem w kościele katolickim, uczono mnie, że jest podział na kapłanów i na laikat. A Piotr, pierwszy papież, naucza, że wszyscy jesteśmy kapłanami Boga. Nie ma podziału na kapłaństwo. W Starym Testamencie był podział, że Bóg sobie wybrał jedno pokolenie, ale Chrystus to zniósł. Bo teraz Chrystus jest arcykapłanem i nas reprezentuje przed Bogiem, a każdy z nas może się modlić bezpośrednio do arcykapłana Chrystusa i sam może sprawować kult, czyli być kapłanem. I Piotr mówi, wy jesteście królewskim kapłaństwem. Każdy z was jest królewskim kapłanem, bo Jezus jest i kapłanem, i królem. A nigdy tak nie było. W Starym Testamencie kapłaństwo było oddzielnie, a bycie królem oddzielnie. A Jezus jest i królem, i kapłanem. I teraz uwaga. Bardzo dziwny werset. Narodem świętym. I tutaj jest totalnie dziwne rzeczy. Narodem świętym jesteśmy. No to jakim jesteśmy? Niektórzy chrześcijanie nauczają totalnej szajby. Mówią, że człowiek, kiedy się nawraca do Jezusa, to staje się Żydem duchowym. Nie ma ani jednego wersetu w Biblii, że kiedy ktoś się nawraca, staje się duchowym Żydem. Kiedy ktoś się nawraca, kiedy ja się nawróciłem, dalej jestem Polakiem, nie Żydem. A Żyd jest Żydem. Ale każdy Żyd nawrócony do Jezusa i każdy Polak to staje drugo, jest w innym narodzie, staje się innej narodowości. To jest nowy naród. I ten naród to się nazywa Dzieci Boże. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, 12 rozdział mówi, że ci, którzy go przyjęli, uwierzyli w jego imię, dostali przywilej stania się dziećmi Boga. Zobaczcie, większość ludzi, z którymi czytam Ewangelię Jana, kiedy im zadaję pytanie, czy wszyscy ludzie są na ziemi dziećmi Boga? I prawie każdy odpowiada tak. Więc wtedy otwieram 12 werset pierwszego listu Jana i mówię, a to bardzo dziwne, bo apostoł Jan napisał, że trzeba się tym dzieckiem stać. Więc jeśli wszyscy ludzie na ziemi, ze wszystkich narodów, to dzieci Boże, tak jak obecnie naucza święty Franciszek, papież obecnie urzędujący, że wszyscy ludzie i tak wierzą w jedynego Boga, idą do nieba, nieważne z jakiej religii. To brzmi to ciekawie, no nie? Nie, Jan pisze, że dzieckiem Bożym trzeba się stać, żeby się wybrać do nieba. Nie wiem, czy Franciszek czyta Ewangelię Jana, ale naucza zupełnie coś innego. Ostatnio modlił się za muzułman, którzy zginęli i powiedział, że też poszli do nieba, no nie? To jest ciekawe. On ma tak pokręcone myślenie, gościu, a jest jezuitą w ogóle z pochodzenia. Z zakonu jezuickiego. A zobaczcie, stajemy się poprzez nawrócenie do Chrystusa dziećmi Bożymi i stajemy się nowej narodowości. Dlatego nie powinno być między nami podziału na narodowości. To, z jakiego narodu pochodzimy, jest drugorzędne. Możemy to o tym sobie opowiadać. Ale my zawsze powinniśmy stać jeden za drugim. Podczas II wojny światowej nawrócony Żyd w Warszawie do Jezusa Chrystusa chodził do jednego zboru baptystycznego, w którym pastorem był Niemiec, baptysta. I kiedy przyszli Niemcy, nastał Hitler w Warszawie, on poszedł do niego, zadzwonił, nie wiem, jakoś w nocy czy coś, i mówi: pomóż mi. Na co wierzący Niemiec, baptysta, mówi: nie mogę ci pomóc, bo nasz Führer nakazał, że nie mogę ci pomagać, a ja mam być władzy podległy. Postawił wyżej Führera niż króla Jezusa Chrystusa. Bardziej uznał władzę Führera niż władzę Jezusa Chrystusa, bo to pukał baptysta Żyd, a to był baptysta Niemiec. To jest nie do pomyślenia. Kiedy człowiek się nawraca, powinien wyżej postawić króla Jezusa Chrystusa i jego przepisy niż przepisy ziemskie. Wchodzimy wtedy do innego narodu. Jesteśmy narodem wybranym. Jesteśmy narodem królewskim i niebiańskim. To jest nowa narodowość. Wszystkie przepisy ziemskie stoją wtedy niżej. Moim obowiązkiem jest zawsze pomóc komuś, kto należy do Chrystusa. Nieważne, czy Unia Europejska wyda dekret, że nie wolno takim ludziom pomagać. Nieważne, czy to będzie Ukrainiec, Rosjanin, Niemiec czy Żyd. Moim obowiązkiem jest zawsze pomóc mojej rodzinie, która należy do Jezusa Chrystusa. Dlatego Piotr mówi tutaj, że narodem świętym staliście się, ludem pozyskanym na własność, przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Wy, którzyście byli nie ludem, czyli zobaczcie, Piotr to pisze do pogan, ten list. Wy, którzy byliście nie Żydami, nie ludem Boga żywego, teraz zaś jesteście ludem Bożym. Czyli to jest nowy naród, zobaczcie, zupełnie nowy naród, który nie istniał na ziemi. Narody w liście do Efezjan były podzielone tak. Żydzi należący do Boga i inne narody, czyli poganie. Zresztą Żydzi tak nauczali za czasów Jezusa. Świat dzielili bardzo prosto. My jesteśmy narodem wybranym, reszta to są goje, czyli poganie albo psy. I Paweł o tym pisze w Efezjan. A Piotr pisze: wy, którzy byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym, którzyście dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia doznali. Ok? Już za chwilę rozwikłam tą łamigłówkę. Dwa ostatnie wersety. List do Rzymian. List do Rzymian, 10 rozdział w tej łamigłówce. I zrobiłem sobie przerwę. Może trochę za bardzo was tym męczę, ale chciałbym wam pomóc w tym, żebyście mieli jasne zrozumienie tematu. Rzymian 10:19 mówi tak. Pytam dalej, czyż Izrael nie zrozumiał? Mojżesz mówi: ja pobudzę do zazdrości was z powodu nie ludu, z powodu ludzi nierozumnego doprowadzę do gniewu was. Zbudzę w was, albo tysiąclatka tłumaczy, zbudzę w was zawiść do tego, który nie jest ludem. O czym pisze Paweł w liście do Rzymian? Że już Mojżesz prorokował, że doprowadzi Bóg Izraela do tego, że ich wyprowadzi z równowagi, że się wkurzą, że się napełną gniewem z powodu innego narodu. Jakiego narodu? Chodzi o Syryjczyków? Irak? Iran? Amerykanów? Nie, Mojżesz prorokował, że przyjdzie taki czas, że kiedy ludzie zaczną się nawracać do Jezusa Chrystusa, Jezus wprowadzi nową narodowość, niebiańską. I Żydzi się wściekną na chrześcijan z powodu tego, że oni mówią: my jesteśmy ludem Pana. O tym tu jest mowa. Zobaczcie, Mojżesz prorokuje dlatego, że nie otworzycie swoich serc na Mesjasza, bo Mojżesz w Księgach Mojżeszowych zapisał to, prorokował tam. I pośle do was proroka. I każdy, kto nie będzie tego proroka słuchał, zginie. Ten prorok będzie taki jak ja. Ale każdy, kto go posłucha i za nim pójdzie, ten będzie miał życie. Mojżesz prorokował o Jezusie Chrystusie. Naród jako cały się nie nawrócił. Chociaż cały pierwszy chrześcijański kościół w Jerozolimie to są sami Żydzi. I właśnie tutaj Paweł cytuje, Paweł Żyd cytuje Żyda Mojżesza, mówi, doprowadzę was do gniewu, bo wybiorę sobie nowy naród. To nie znaczy, że Bóg całkowicie odrzucił Żydów. Biblia mówi, że Żydzi się nawrócą do Jezusa. Mówią, że kiedy Pan Jezus przyjdzie na ziemię, to zobaczą, że przebodli tego i odrzucili tego, zobaczą jego rany i jest powiedziane w Sofoniasze, jeśli dobrze pamiętam, że rodziny po domach będą płakać godzinami, dniami, że nasi dziadowie, Żydzi, przez wieki byliśmy uczeni, że ten Jezus Chrystus to jest fałszywy Mesjasz, a to jest ten prawdziwy. Jest powiedziane, że całymi rodzinami będą płakać. Ale tutaj jest mowa, że doprowadzę was do gniewu. Będziecie wściekli, że chrześcijanie mówią o sobie lud Pana, lud Mesjasza. A przecież to jest fałszywy Mesjasz Jezus Chrystus. Dopiero czekamy na prawdziwego. Tak nauczają do dzisiaj rabini. I ostatni fragment tej łamigłówce to jest Mateusz. Pokazuję wam fragmenty mówiące o tym, że jest inny naród. Jest inny naród. Że świat się już nie dzieli na narody i na Żydów, tylko jest jeszcze inny naród. I ten naród nazywa się Dzieci Boże, to jest niebiański naród. A to jest wypowiedź Jezusa Chrystusa. Mateusz, 21 rozdział, to jest wypowiedź naszego Pana. I 43 werset. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Komu Bóg zabrał Królestwo niebiańskie? Żydom. Jakiemu narodowi dał? Ktoś powie, Rzymianom. I powstał Kościół rzymskokatolicki. Nie, nie chodzi o Rzymian, ani o Greków. Chodzi zupełnie o nowy naród. W greckim jest powiedziane, dane zostanie narodowi czyniącemu, dosłownie wydającemu owoce królestwa. Każdy człowiek z każdego narodu na świecie, który oddaje serce Jezusowi i można go porównać do jabłonki, która ciągle rodzi co roku owoce, wydaje owoce, Chrystus mówi, to jest ten nowy naród, który wydaje owoce pełne królestwa. Zobaczcie, tu Jezus mówi o innym narodzie. Bo jest bardzo dużo zamieszania, fałszywego nauczania. Jest masę chrześcijan, która jest zafascynowana narodem izraelskim i dostają szajby dosłownie. Obrzezują się. Mam znajomych, którzy się obrzezali, żeby jeszcze być bliżej narodu żydowskiego. No bo to jest ten wybrany naród. Tylko, że my, kiedy oddaliśmy życie Chrystusowi, my jesteśmy z niebiańskiego narodu. To po jaki kij się cofać do tego ziemskiego? I udawać Żyda, przestrzegając szabatów i świąt. Jak to były tylko cienie. Bo Jezus powiedział, ja jestem Panem szabatu. Szabat to ja. Bo w szabat ludzie mieli odpocząć. A w Jezusie mogę odpoczywać cały tydzień. Znaczy, wszystko, co Stary Testament, to można porównać jak do cienia. Że po prostu możesz się bawić jak z dzieckiem. Że postawisz dzieciaka daleko i mówisz, idź po tym cieniu, a dojdziesz do jabłonki, no nie? Ale to jest tylko cień. W cieniu nie możesz zerwać prawdziwego jabłka. Musisz po cieniu dojść do jabłonki. I szabat, święta i wszystko, co Stary Testament zapowiadał nam prawdziwą rzeczywistość duchową. A prawdziwa rzeczywistość duchowa to jest Chrystus. I kiedy chrześcijanin zaczyna się fascynować cieniem, to trzeba płakać. Nie cieszyć się, że biega z flagą izraelską i obchodzi szabat, tylko trzeba płakać. Bo on się cofa z prawdziwej rzeczywistości duchowej w cień. Sam Chrystus mówi, że zostanie wam zabrane królestwo, a dane innemu narodowi. My jesteśmy tym narodem. To nie znaczy, że ja teraz nauczam przeciwko Izraelowi. Nie. Modlę się o Izrael. I wierzę w to, że cały Izrael się nawróci do Jezusa Chrystusa. Ale jest wyraźnie powiedziane, że zobaczą tego, którego przebodli. tego, którego odrzucili. I całe rodziny będą płakać. I to się stanie już niedługo. Ale to, że ktoś jest Żydem dzisiaj, to nic nie jest szczególnego w tym. Pamiętam, byłem kiedyś na konferencji chrześcijańskiej, że gdzie stał Żyd nawrócony do Jezusa Chrystusa. I nauczał nas, chrześcijan mówi tak, Żyd nie potrzebuje się nawracać do Chrystusa, bo już przez to, że jest Żydem, pójdzie do niego. To jest czysta herezja. Okej. Czy tutaj łapiecie ten temat? Dlaczego o tym mówię? Bo 16-17 werset 3 rozdziału Księgi Kapłańskiej mówi, że Żyd musi nie jeść tłuszczu i krwi do końca. Okej. Jeśli jest Żydem. Ale jeśli Żyd oddaje życie Jezusowi Chrystusowi, to może nie jeść tłuszczu i krwi, ale jest już innej narodowości, rozumiecie? Ta jego żydowskość jest niżej. To są przepisy Starego Testamentu. W Chrystusie weszedł w nową rzeczywistość. O tym tu jest mowa. Dlatego tak troszeczkę chciałem wam pokazać więcej tych wersetów. Wróćmy sobie do tej kapłańskiej jeszcze na chwilę. Może skończmy ten 3 rozdział i zrobimy sobie przerwę, dobra? Jak wrócimy do kapłańskiej, do 3 rozdziału, ten tutaj mówiliśmy... no to już w zasadzie to jest już koniec, tak? Bo to jest 3. Macie pytanie jakieś do 3 rozdziału? Czy mamy pytanie do 3 rozdziału? Jeszcze później wrócimy do kwestii krwi. Także może odnośnie krwi nie pytajcie. Będziemy jeszcze mówić o krwi. Na razie skupmy się na tłuszczu, że nie może jeść tłuszczu na przykład. Że może jeść. Chyba, że podejmie decyzję, że nie chce. Na przykład ja nie lubię zbytnio tłuszczu. Jeśli ktoś by mnie zaprosił na obiad i chciałby dla mnie coś miłego zrobić i poda mi wątróbkę, to mnie skrzywdzi. Także Żyd może nie jeść pewnych rzeczy, ale jeśli będzie twierdził, że przez to się chce bardziej Bogu podobać, to jest nawrócony Żyd do Jezusa Chrystusa, nie rozumie przekazu Biblii w tym momencie.